Pani w swojej karierze często zajmowała się bardzo trudnymi sprawami, sprawami karnymi, ale dziś pojawia się w wielu miejscach Polski, spotykając się z rodzicami, z młodzieżą, ze specjalistami, mówiąc o problemach, które dotykają młodzieży, dzieci, problemach z hejtem, problemach z uzależnieniami. Temat wydaje się bardzo znany, ale okazuje się, że nie tak bardzo, że trzeba o tym ciągle mówić w nowe sposoby.
Rzeczywiście zajmowałam się polską mafią, przestępczością zorganizowaną, wydałam wiele wyroków kar dożywotnich, niego pozbawienia wolności, ale jestem sędzią od 43 lat i mam pełną świadomość, że gdyby nie problemy rodzinne, nie byłoby przestępczości. Wszystko zaczyna się w rodzinie, dlatego o tę rodzinę walczę od kilkudziesięciu lat tak naprawdę, od momentu, kiedy po raz pierwszy weszłam na salę rozpraw, zobaczyłam krzywdzone dzieci. Krzywda, której my, dorośli, często nie zauważamy, dlatego walczyłam o pewne instytucje, o regulacje, o procedurę niebieskie karty. Dzisiaj to wszystko mamy, tylko brakuje jeszcze świadomości społecznej. Dlatego dzisiaj się spotykamy, żeby porozmawiać, jakie są także regulacje prawne. Prawo karne to zasady. To 10 przykazań Bożych tak naprawdę. Nie kradnij, nie cudzołóż, nie krzywdź nikogo. Gdybyśmy szanowali zasady, prawo nie byłoby nam potrzebne, ale z tymi zasadami bywa bardzo różnie. Dlatego krzywdzimy często nieintencjonalnie. Rodzice nie mają pojęcia, jakie są marzenia ich dzieci. Jak przychodzę do przedszkola, to pytam: maluchy, o czym marzycie? A maluchy nie marzą o piesku, kotku, nowym laptopie, tylko marzą o tym, żeby rodzice się nie kłócili, żeby tata nie mówił na wysokiej tonacji, żeby nie bluźnili, żeby nie pili, nie palili, żeby nie siedzieli ciągle z telefonem komórkowym przy uchu. Starsze dzieci marzą, żeby rodzice nie oceniali ciągle negatywnie, nie porównywali. Kochamy nasze dzieci nad życie, a krzywdzimy, nie mając świadomości, bo myślimy, że motywujemy do lepszej pracy. Jak reagować, żeby sprawa Kamilka się nie powtórzyła? Ale one powtarzają się, dlatego że nie mamy ciągle zaplecza. Cóż z tego, że są rodziny, w których dziecko nie powinno przebywać, jak często nie mamy tych rodzin zastępczych. Więc takie spotkanie jak dzisiaj jest bardzo cenne, bo ono zwraca uwagę na stworzenie dobrych standardów współpracy. Społeczność, która rozumie, jak ważna jest profilaktyka, jak ważne jest to, żebyśmy zaczęli ze sobą rozmawiać, żeby zauważyć każdą krzywdę i reagować na nią, to jest tak naprawdę połowa sukcesu.
Mówi pani, że bardzo ważna jest profilaktyka, ale żeby była profilaktyka, to trzeba chyba znać też zarys chociaż tego problemu. Więc jakby pani dziś określiła ten problem z cyberprzemocą, z uzależnieniami wśród młodzieży? Jak to dzisiaj wygląda tak naprawdę, tak od środka?
Tak od środka, to wy doskonale wiecie, jak to wygląda. Dzieci siedzące z telefonikiem komórkowym w rączce to w zasadzie norma i to od pierwszego roku życia. Dla mnie internet jest najgorszym zagrożeniem współczesnych czasów, dlatego że to jest narkotyk, który my wciskamy dziecku sami do ręki, a na dodatek od przedszkolaków wiem, że ci rodzice też się narkotyzują tym telefonem komórkowym. Więc walka dzisiaj o to jest właśnie ta profilaktyka. Musisz sobie uświadomić, że jak dajesz temu maluchowi telefonik do rączki i ogląda bajeczki ponad 2 godziny dziennie, wykasujesz z mózgu dziecka 30% połączeń odpowiedzialnych za motywację. Olimpijczyka nie wychowasz. Zmiany w mózgu są nieodwracalne. I to jest ta wiedza, to jest ta profilaktyka, która każdego z nas na chwilę zatrzyma. Dlatego lepiej nie mieć jednej drogi kolejnej, może jakiegoś oświetlenia, ale mieć świadomość, która pozwoli zatrzymać ten świat we właściwym miejscu, żeby podążał też we właściwym kierunku.
I te dzieci dzieci, później młodzież zostają w tym telefonie, zostają w tym internecie. Ja pytałem młodych, z czym się spotykają w internecie. Mówią, że z obrażaniem, z wyzwiskami, z bardzo dużym poniżaniem przez osoby często anonimowe. Czy to faktycznie ta bezkarność, ta anonimowość, to faktycznie tak jest w tym internecie, czy to mit?
To jest mit, ale mit, który jest faktem i to jest przerażające, dlatego że obrażanie kogoś przez internet, nękanie, ośmieszanie, upokarzanie, to nie jest głupia zabawa. To jest przestępstwo zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności. Na dodatek dyrektor placówki ma obowiązek natychmiast, niezwłocznie, takie jest określenie w ustawie, powiadomić o tym policję lub sąd, bo jest to przestępstwo, a nie wykroczenie. Tylko my nie wiemy. Dlatego profilaktyka dzisiaj to przede wszystkim świadomość prawna. Gdybyśmy byli świadomym społeczeństwem, nie popełnialibyśmy tych wszystkich błędów. Dzisiaj młodzieży, dzieciom ta wiedza jest potrzebna jak powietrze, żeby wiedziały, że naruszając zasady, naruszają przede wszystkim prawo karne, wykroczeniowe. Jak wiedzą, no to co któryś się zastanowi. Dlatego tak ważna jest świadomość prawna i profilaktyka.
Za chwilkę zapytam o profilaktykę, ale uzależnienie od internetu, te takie straty emocjonalne, które można ponieść, czy to później prowadzi w takie cięższe uzależnienia? Cięższe mam tutaj na myśli narkotyki, alkohol i później rozpad powoli życia.
Nic nie dzieje się bez przyczyny i żadne zagrożenia nie występują w pojedynkę. Dziecko zagubione w internecie, dziecko korzystające z tego internetu w sposób nieprawidłowy, to jest tak naprawdę równia pochyła. 60% naszych dzieci, chłopców 13-17 lat, codziennie sięga do strony pornograficznej w internecie. Myślałam, że statystyki są zawyżone, ale ja widzę po minach dzieci, bo 12 milionów dzieci ze mną rozmawiało na żywo, że te statystyki mogą być zaniżone. Dopamina zalewa mózg. Zmiany w mózgu znowu są nieodwracalne. To jest jeden z najgorszych narkotyków. Czyli to wszystko się łączy. Internetu dzisiaj nie zabierzemy. Musimy mieć tego świadomość, ale musimy nauczyć bezpiecznie z niego korzystać. Szkoła ma wiele argumentów, z których też nie potrafi korzystać, bo z jednej strony roszczeniowi rodzice, z drugiej kuratorium, które było nadzorcą, a nie wspomagającą instytucją. Prawo oświatowe, które nie zawsze jest spójne, Stowarzyszenie Umarłych Statutów, Prawa Marcina i w tym wszystkim szkoła, która ma obowiązek chronić młodzież, dzieci przed złymi treściami w internecie, często nie potrafi się odnaleźć. Przecież ma prawo zakazać używania telefonów komórkowych na przerwie, ale jak rodzice mówią, ale moje dziecko musi mieć telefon, to szkoła się wycofuje. Chociaż nie ma takiego prawa, bo żeby chronić dziecko chociażby przed pornografią, musisz zabronić używania tego telefonu na przerwie. Czyli dzisiaj wzmocnienie wszystkich instytucji, żeby miały świadomość, że prawo jest po ich stronie, bo prawo jest po stronie dziecka, prawo jest po stronie rodziny, tylko musisz tak interpretować to prawo i mieć świadomość, że jesteś ważny, żeby wyjść z tego obronną ręką, nie dla siebie, ale dla dziecka i rodziny.
Co by pani powiedziała naszym słuchaczom, rodzicom, opiekunom, którzy z tymi dziećmi spędzają czas, mają wnuki, jak tak na co dzień zacząć chronić u podstaw, jak też może rozpoznawać, że coś jest nie tak u tego dziecka?
Przede wszystkim przytulać, bo jednym z marzeń dziecięcych jest, żeby mama i tata mnie przytulali, mówić kocham cię najbardziej na świecie, żeby dziecko czuło, że jest ważne, ale przede wszystkim wymagać. Jeżeli nie wymagamy, dzieci czują się kompletnie zagubione. To, że protestują, to jest normalne, ale musimy być konsekwentni i musimy ze sobą rozmawiać. My jako społeczność, po to, żeby poczuć, co jest ważne, bo trochę się pogubiliśmy, ale myślę, że jak będziemy razem, to się odnajdziemy.
Przytulać się to takie bardzo ważne i chyba też przede wszystkim konieczne do normalnego i prawidłowego wzrostu, że ten telefon, internet nie zastąpi drugiego człowieka, nie zastąpi rodzica i jego miłości.
Niestety coraz częściej zastępuje. Jeszcze kilka lat temu na pierwszym miejscu ważności dla dzieci byli rodzice. Dzisiaj są youtuberzy. Była wiara i kościół. Dzisiaj tam nie ma, ale ciągle jest babcia. I miejmy tego świadomość, że rodzina wielopokoleniowa może odbudować świat, tylko musi być razem.
Czy warto też weryfikować, jakie treści dzieci przeglądają w internecie? Mówiła Pani o youtuberach, o influencerach. Wiemy, że ten też przekaz często nie jest taki wartościowy, który oni oferują, a są bardzo popularni wśród małych dzieci, często kilku, kilkunastoletnich.
Powiedziałabym, że jest przerażający. Ja zerknęłam do TikToka, tylko że my tam nie zerkamy, bo ja nie ukrywam, czuję chwilami obrzydzenie, jak to oglądam, ale my nie panując nad tym internetem dzisiaj, bo nie panujemy, musimy mieć świadomość, jakie to jest zagrożenie i no właśnie, uciekamy od dzieci. Lepiej dać mu telefon do ręki i mieć chwilę spokoju, prawda? Nie panujemy nad tym, co dzieci oglądają i nie będziemy panować. Potrafią omijać nasze zakazy. Nie oglądaj TikToka, no ale jak my sobie pójdziemy do swojej pracy, to dziecko zajrzy do tego TikToka. Jak my mamy zabezpieczony jakoś telefon, to koleżanka nie ma. Czyli dzisiaj bliskość jest najważniejsza, żeby to dzieci zrozumiały, jakie jest zagrożenie, bo moje pokolenie już nad tym nie nadąża. Pokolenie rodziców często nie ma świadomości. Dlatego tak ważna jest świadomość dzieci i młodzieży.
A kiedy jest sytuacja, że były zaniedbania, rodzic nagle zauważa, że coś jest nie tak z jego dzieckiem. Co on powinien wtedy zrobić? Pewnie poza samą rozmową z dzieckiem. Czy od razu trzeba do specjalisty się wybrać? Jaką pani ścieżkę poleci?
Najważniejsza jest współpraca ze szkołą. Dlatego dzisiaj jest obowiązek, żeby szkoła miała pedagoga, psychologa. I jeżeli te relacje są właściwe w szkole, jeżeli tam dzieci są zaopiekowane, to jesteśmy w stanie naprawdę bardzo pomóc. Natomiast jeżeli pedagog, psycholog widzą potrzebę pomocy dziecku jeszcze z jakąś instytucją zewnętrzną, to natychmiast o nią prosimy. Może się zdarzyć, że potrzebna jest pomoc natychmiastowa i to za pośrednictwem sądu udzielona, sądu opiekuńczego, bo pamiętajmy o tym, że sąd rodzinny, sąd dla nieletnich, to nie jest sąd karzący. To są sądy, które mają obowiązek wspierać rodziców w procesie wychowawczym. Dopóki dziecko nie skończy lat 18, jesteśmy w stanie pomóc każdemu dziecku i nie uciekajmy przed pomocą sądu, bo kiedyś może być za późno. Jeżeli nasze dziecko ma lat 10, 11, stwarza problemy, a nie chcemy iść na skargę do sądu, to idźmy do pedagoga szkolnego. Powiedzmy, że zaczyna ćpać, zaczyna pić, jest wulgarne i nie dajemy rady. Może by szkoła poprosiła sąd o pomoc. Często mamy tak robią, żeby nie stracić już całkiem kontaktu z dzieckiem. To często jest taka ostatnia deska ratunku, ale jak jest potrzebna, to nie obawiajmy się jej, bo kiedyś możemy usłyszeć, pani dziecko musi sięgnąć dna, może się odbije, rzadko się odbije.
Mówiła pani też na początku, żeby nie powtórzyła się już więcej sytuacja Kamilka, bardzo głośna w Polsce. Nie wchodząc już w szczegóły samej sytuacji, czy też powinniśmy reagować widząc z boku ten problem, czy to powinna być ta praca wcześniej, czy to powinna być ta świadomość, profilaktyka, czy może też rozumienie, że sąd rodzinny, że te wszystkie ośrodki interwencji kryzysowej, one są po to, żeby nam pomagać, a nie szkodzić. Oni chcą dobrze, a nie źle. Czy to jest ta zmiana w społeczeństwie, która musi zajść?
Przede wszystkim potrzebna jest świadomość, że my wszyscy jako obywatele mamy społeczny obowiązek reakcji na każdą krzywdę dziecka. Nikt nas nie wsadzi do więzienia za to, że nie zareagowaliśmy my jako obywatele, ale najbardziej w życiu bolą wyrzuty sumienia. Na nie nie ma lekarstwa i musimy mieć świadomość, że to nie jest wtrącanie się w cudze sprawy. To jest taka obywatelska postawa, która spowoduje, że może kiedyś nie będę się bał wyjść na ulicę, bo nie będzie dzieci krzywdzonych, które później krzywdzą. Natomiast wszystkie instytucje mają obowiązek prawny reakcji. Same przepisy niewiele zmienią, to nasza świadomość musi się zmienić. Widzisz krzywdę, nie bój się reagować, bo takie masz konstytucyjnie zapewnione prawo do reakcji, a dzieci mają prawo do obrony przed przemocą, okrucieństwem, demoralizacją. O tym mówi konstytucja. Czyli to nie jest tak, że jak zareagujesz, to się wtrącasz. Nie. Mogłeś się pomylić. Może nie było krzywdy ze strony rodziców, może krzywdzi ktoś inny. Ale mądry rodzic przyjdzie i ci podziękuje, że zauważyłeś, że z moim dzieckiem się coś dzieje. Czyli tu jest potrzebna taka głębsza świadomość, że krzywda każdego dziecka może się kiedyś odbić również na moim życiu. Więc reaguję, bo jestem fajnym obywatelem.
Naszym gościem była sędzia Anna Maria Wesołowska. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.